ten tytuł Otwórz kufer jakoś tak nam wpadł do głowy.
Zaczęło się od stroju, że Lena pokazała strój. I zaczęło się od tego, bo on był inny niż to wszystko. Była szczotka na dole, spódniczka taka bardzo ładna. Zresztą ona się sama ubrała w ten strój, więc wyglądała po prostu pięknie. Zupełnie inna w tych barwach, tak? Wyróżniała się na tle, ale to łączyło. Tak, od stroju się zaczęło.
Ja jako mąż czasami się pytam jej, no jeżeli ty jesteś po babce półszlachcianka i po drugiej babce półszlachcianka, to jak to dodaje, czy mnoży?
Generalnie było tak.
Profesor UMCS Wiesław Bondyra.
Mamy do czynienia z od 7 do 10% szlachty. Przyjmijmy, że 10%. 20% to było mieszczaństwo, co jest porównywalne do innych krajów europejskich. I 70% to chłopi. No i mamy do czynienia ze stanem sztucznym, czyli z duchowieństwem, gdzie będzie no nie więcej niż 0,5% ludności. Jeśli chodzi o szlachtę, to szlachty mieliśmy najwięcej w Europie. Bo Hiszpania miała 8%, Węgry miały 7%. Inne kraje europejskie, jak Francja, czy Niemcy, czy Anglia, to zwykle było około 1%. A na przykład w Szwecji, gdzie społeczeństwo w zasadzie było chłopskie, to tam mieliśmy do czynienia nawet z 0,5% szlachty.
To jest taki stary dom, stuletni.
Helena Kłomp.
Który mieści się w Choroszczynce, bo to jest taka wieś, która kiedyś była folwarkiem. Folwark został w 1899 roku rozsprzedany między bogatszych chłopów, też jacyś mieszczanie z Łomas, to moi dziadkowie między innymi, kupili część ziemi, a część ziemi została zakupiona przez szlachtę, drobną szlachtę z Tucznej, a właśnie Tuczna, Chuszcza i Wiski, to był taka enklawa drobnej szlachty znajdująca się właśnie na tym naszym terenie wśród ludności takiej rusińskiej. Część przez tą szlachtę została rozkupiona, a część przez Orzenki. I na przykład moje dwie babcie przez Orzenek się znalazły w tej Choroszczynce, no i przyniosły z Tucznej różne pamiątki, no te kufry właśnie przyniosły z tymi swoimi wszystkimi babcie szlachcianki, herb jastrzębiec. I przywiozły ze sobą swoje wyprawy ślubne, w których się znajdowały pościel z monogramami, ręczniki, różnego rodzaju kapy, które u nas były nazywane dywanami, takie przykrycie łóżka odświętne, ale też takie codzienne, które się nazywało u nas, mówiono na to płachty. No też swoje stroje, które się różniły od tej włościańskiej ludności, tym, że one były o wiele skromniejsze. Ta kultura się troszeczkę różniła.
Genezy szlachty zaściankowej czy zagrodowej możemy doszukiwać się w późniejszym średniowieczu, począwszy od XIII wieku, ale zwłaszcza w wieku XIV-XV, czyli z chwilą kształtowania się całego stanu szlacheckiego.
Mieliśmy bardzo dużo starych rzeczy, o które żeśmy się martwili, co z tym zrobić. No i postanowiliśmy otworzyć kufer i jakoś tak te rzeczy wyeksponować.
Bożenna Pawlina Maksymiuk, prezes Nadbużańskiego Uniwersytetu Ludowego, tkaczka depozytariuszka. Lena nieśmiało pokazała i przywieziono tę spódnicę, która nosiła jej ta niebieska prababcia.
Było i mało słów, a znokautowała wszystko.
Skromna, dopasowana tutaj w talii, mająca kieszenie na różanie
z boku.
Co nie spotykało się w naszych włościańskich spódnicach i miała przepiękne układanie z tyłu takie, że miała dłuższy ogon.
Ale do ziemi. Bo do
I one były dłuższe. No i przede wszystkim jak te dziewczyny chodziły, to tak pięknie się to wszystko ruszało, szczególnie w lnianych kratówkach. Ja to mówię, jak patrzyłyśmy dzisiaj patrząc, młode dziewczyny nakładały te spódnice, że takie sexy, że takie piękne to jest, że w ogóle bardzo fajne kroje szycia. I bluzki, które były całkowicie inne, one były zapinane z tyłu. Bardzo pięknie przylegające do torsu, na lekkiej stójeczce rękawy takie, które były co nieco szersze i bufiaste z przodu. I tutaj, gdzie u nasady dłoni, to już były takie zwężające się. No i tutaj miejsce na cameo oczywiście. I ta, ojej, ta prostota tego stroju to była też ujmująca. I to jest fajne, że dziewczyny powiedziały, że też mogą nosić takie stroje. Takie subtelne, wdzięczne, podkreślające klasę, taką urodę, te stroje miały coś w sobie. Ale włościańskie stroje miały dynamikę, siłę, kolorystykę. A to była, kolory stonowane były, bo to była ciemna zieleń i taki ciemny brąz spódnicy. Ale w tym wszystkim była moc. One były jak skały. Mocne przestrzeganie pewnych zasad, bo to u Leny w domu się czuje, jest pewna. Też poukładane, poskładane, wszystko ma swoje miejsce. Nie ma chaosu.
To właściwie wszystko się wzięło od rycerstwa. Rycerstwo, które jeszcze w czasach pierwszych Piastów zaczęło, a konkretnie gdzieś mniej więcej od czasów Kazimierza Odnowiciela, zaczęło się przekształcać w rycerstwo z dawnych wojów, to była społeczność, która była zobowiązana do służby wojskowej. I z racji tego mieli nadział ziemi. Po to, żeby wystawić broń, konia, no i żeby jakoś przeżyć. Można by to nawet powiedzieć, że to jest takie jakby beneficjum, czyli uposażenie. Ale związane ściśle z pełnioną funkcją. Jeżeli ktoś nie stawał na wyprawę wojenną, tracił majątek. Natomiast szlachta tym się różniła od rycerstwa, że posiadała swoje dobra na zasadzie tak zwanej alodialnej, czyli dziedzicznej, niezależnie od pełnionej funkcji wojskowej. Już w wieku XVI szlachta zaczęła zazdrośnie strzec sprawy równości stanowej. To słynne powiedzenie, szlachcic na zagrodzie, równy wojewodzie. Oczywiście była to fikcja od samego początku, ale formalnie w myśl prawa wszyscy byli równi, bo przecież nawet ci mniej zamożni, czyli szlachta zagrodowa, czy nawet gołota, mogli stawić się na sejmiku, mogli brać udział w elekcji króla, teoretycznie nawet mogli być wybrani królem. Teoretycznie. Teoretycznie też to teoria, że mieli dostęp do wszystkich urzędów. Ale generalnie będzie tak, że urzędy centralne, senatorskie, to były dostępne dla magnaterii. Dla szlachty średniej były dostępne urzędy lokalne, czyli jakichś tam sędziów, podkomorzych, chorążych, podstolich i tak dalej. Dla szlachty cząstkowej co najwyżej były dostępne jakieś urzędy grodzkie, funkcje palestrantów tak zwanych, czyli prawników służących w trybunale na przykład, czy w innego rodzaju sądach. No a niestety droga do urzędów przed szlachtą zagrodową w zasadzie była zamknięta. Nie byli w stanie. Oczywiście były wyjątki, nie bardzo nieliczne wyjątki, gdzie niektórym się udawało. Jest taki znany przykład tuż przed połową wieku XVI, gdzie pod Sędkiem Łukowskim był właśnie szlachcic zagrodowy. A znamy to dlatego, że pojawiła się sprawa sądowa, gdzie osoba sądzona wniosła protest do ksiąg grodzkich, że został znieważony przez sędziego, bo sędzia przyszedł do sądu od razu z pracy w polu, od orki.
Magdalena Duszyńska-Markowska, przyjaciółka domu, etnograf. Na południowym Podlasiu była tylko no jedna taka okolica szlachecka, dlatego że tu był tak zwany trakt Wochyńsko-Łomaski i obszar sporny między koroną a Wielkim Księstwem Litewskim. I te tereny i ta szlachta znalazły się w Wielkim Księstwie Litewskim. I oni byli drobną szlachtą przybyłą z Mazowsza, ale byli tu na prawie litewskim, na prawie tak zwanych bojarów putnych. I oni potem domagali się przywrócenia tych swoich przywilejów i te przywileje były im potwierdzone przez kolejnych tam królów. W sumie to na skutek tych różnych trudności dziejowych, walk i tak dalej, zbiednienia, nie pozostało im nic poza tą szlachecką godnością. Nieśli ze sobą ten mit pochodzenia tego swojego w tej okolicy właśnie innej, obcej językowo, obcej religijnie i tak dalej. Trochę się też separowali i dzisiaj oni nie potrafią o tym mówić. Nie chcą o tym mówić. Trudno. Ale to Lena. Tuczną jest trudno zmobilizować. Jest taka niechęć. Więc proszę, proszę. Dla nas byłoby ważne, znaczy rozumiem dla nich,
żeby chociaż to zaczęło na nowo ich, że tak się wyraża, żeby kręcić.
Żeby wyszło spoza domu państwa.
Skręcić, tak, żeby to po prostu na nowo zaczęło istnieć, ale nie na zasadzie, że będą się z nich śmiać, o szlachta, z czego worek, z tego płachta albo tam, tylko żeby to jakoś no, po prostu wyeksponować, bo to jest ciekawe.
Co było wyróżnikiem przynależności do szlachty? Po pierwsze, posiadanie herbu. Sprawa pojawienia się herbów jest sprawą dość skomplikowaną. Wielu historyków, wielu heraldyków się nad tym zastanawiało, ale ostatecznie mamy do czynienia w XIV wieku już mniej więcej z ukształtowaniem się tego systemu heraldycznego, ale przecież musimy wziąć pod uwagę szlachtę litewską, która tych herbów na przykład nie posiadała. No i słynny jest fakt Unii Horodelskiej z 1413 roku, gdzie wiele rodów, nawet zamożnych, bardzo zamożnych litewskich, nie posiadających herbów, te herby uzyskała przez adopcję rodów polskich. Tłopów się różniło. Różniła się przede wszystkim tym właśnie posiadaniem herbu, zróżniła się nietykalnością osobistą, tak zwane neminem captaviabimus nisi revictum, czyli nikogo nie więzimy bez wyroku sądowego. Różniła się wolnością przemieszczania się, bo chłopu tego nie wolno było. No i różniła się tym zewnętrznym przejawem, czyli noszeniem szabli. Czy broni generalnie, bo szable upowszechniły się w Polsce dopiero w drugiej połowie wieku XVI, w czasach mniej więcej Batorego. Wcześniej były to miecze. W każdym razie broń biała. Bardzo często się zdarzało, że właśnie ta szlachta zagrodowa, zaściankowa, biedna, której nie stać było na konia, ale z dumą nosiła te szable, nawet bez pochwy, na sznurku, na wiechcie słomy nawet, ale dumnie nosiła, bo tym się różniła od okolicznych chłopów.
Mieszkamy w takiej wsi, gdzie z jednej strony mieszkają włościanie, a z drugiej strony mieszka szlachta tamtejsza. Z tradycjami jakby nie było, jakimiś dawnymi. A ja mieszkam w starym obiekcie przedwojennej szkoły. Jak zajęcia organizowałam w trakcie wakacji, zapraszałam dzieci z jednej strony, teraz przychodziły dzieci z jednej strony, raz z drugiej. Jest to nieduża wieś, ale nigdy nie mogłam ich razem zebrać.
Szlachta zagrodowa to jest ta część szlachty, która nie posiadała poddanych chłopów. Posiadała jakiś tam areał ziemi, najczęściej od pół łana do półtora, a czasami się zdarzało, że trzech, a nawet pięciu łanów. Tutaj muszę znaczyć, łan wynosił wówczas jako jednostka powierzchni niecałe 17 hektarów, 16,8. Z tym, że w wieku XVI, w okresie Złotego Wieku, kiedy jeszcze państwo funkcjonowało dosyć dobrze i można powiedzieć o jakiejś zamożności w ogóle wszystkich stanów i warstw, natomiast w okresie kryzysu wieku XVII, kiedy nastąpiły katastrofy, od katastrof militarnych do katastrofy gospodarcze czy wręcz klimatyczne, bo wiek XVII to jest tak zwana mała epoka lodowcowa, wszystkie warstwy ubożały, ubożała również szlachta zagrodowa. A drugim czynnikiem ubożenia to oczywiście były nieustanne podziały majątków. Bo w systemie polskim funkcjonowała zasada, że wszyscy potomkowie szlachcica mieli prawo do części majątku rodziców, przodków generalnych. Stąd pojawiła się sytuacja, że szlachcic, nawet ten średni czy zamożniejszy, który jeszcze w wieku XVI posiadał, załóżmy, trzy łany ziemi, czy nawet całą wieś, to w kilku następnych pokoleniach nastąpiło takie rozdrobnienie, że potomkowie posiadali już niewielki kawałek, albo w ogóle nie posiadali ziemi, bądź właśnie posiadali tę ziemię bez poddanych chłopów.
A moim marzeniem, wieloletnim marzeniem było spotkać na swojej drodze ludzi, którzy mają korzenie związane z tą szlachtą zagrodową. No, bo w tych różnych materiałach się ciągle gdzieś tam spotykałam, ale to ciągle nie było wyjaśnione mi, gdzie, co i jak. To było ciągle takim mitem i tajemniczą. Niby są, a nie ma. Jest ta wiedza i niewiele tej wiedzy. Ludzi gdzieś tam w okolicach, ale nigdy się nie spotkałam. A wreszcie się spotkałam. Ja mówię
to znaczy, po prostu. Ja jestem taką w pełni.
Po kądzieli tylko, bo one, dziewczyny, to mają właśnie i po kądzieli, i po mieczu, że tak powiem.
Maria Kukawska.
Magda Kulikowska, sąsiadka Heleny.
No ja popieram w 100% działalność i zaangażowanie pani Heleny i pana Krzysztofa Kłombów.
A pochodzi pani też z...
Z domu jestem Żeleźnicka. Moje nazwisko
jest szlachta z Tuczy.
właśnie te moje koleżanki, one też mieszkają właśnie w tej części zwanej folwarkiem i bardzo mnie wspierają, no ale też pochodzą, mają korzenie szlacheckie, bo Madzia jest z domu Kurowska, wprawdzie nie pochodzi z Choroszczynki, tylko się żeniła się.
Przyszłam za mężem. Za mężem. Do Choroszczynki. Tu spotkałam otwarty dom i serce przez 20 lat. Jakbym nie zaszła, to zawsze był otwarte dla nas. I to są ludzie, którzy po prostu umieją pomóc, a też organizują spotkania. My jako koło gospodyń wiejskich czasami też u nich się spotykamy. I też jest to fajne, że można połączyć tak jakby wieś z folwarkiem, bo ta kultura włościan, to ona istnieje, te kolory, to wszystko. A ta szlachecka to taka ukryta była. I dopóki Lena nie zaczęła mówić i nie pokazała tego stroju całego, to to właściwie nie istniało. Ale te koło gospodyń wiejskich, może właśnie ono pokaże również ten strój szlachecki w tej naszej wsi, że to też istnieje. I my jak wystawiając się, możemy właśnie pokazać te stroje włościańskie i takie, i że to się połączyło w końcu we wsi, że to razem da się funkcjonować i przejmujemy różne tradycje, spojrzenie właśnie na różne też święta i kulturę taką poszanowania. Na przykład piekliśmy babę w starych formach piecu. Lena wyciągnęła formy duże, gliniane i to było to babci. Nie? I za tym idą wspomnienia. I że te przedmioty mają historię. To są ludzie, którzy za tym stali. Nie? I my możemy dalej to przekazać. Coś stoi i stanowi już jakby zabytek. Stoją w tym suche kwiaty. Nagle wraca do życia. Z tego wyrasta baba. Nie? I my widzimy, jak to ludzie, kiedy gdzieś dalej też to używali i też przy tym wspólnym stole, przy tej Wielkanocy, przy tej babie się spotykali. I wtedy są opowieści o kulturze, o tradycjach, o naszej parafii, no nie? O ludziach, którzy odeszli już, a tworzyli historię tej miejscowości. Więc to wszystko łączy, ta właśnie ich historia. Historia wspólna, ale wy po prostu tam byliście. Ja przyszłam i ja to widzę, nie? Że można to połączyć i można tym żyć i po prostu nie zapomnieć o tym. Teraz wszystko szybko, nie? Ale tak jak widzę czasami, jak ja zaczynam, to widzę, że moja 19-letnia córka też patrzy na to. A, to takie formy były, a to były takie baby, nie? I że w piecu, i że my piekliśmy w piecu i to się da piec. I udało nam się upiec te baby. I wtedy było dużo osób i ze wsi, i z folwarku, więc nas to wszystko połączyło. I wspólny stół połączył.
Ten tak liczny stan szlachecki dzielił się na warstwy. Głównym wyznacznikiem oczywiście był status majątkowy, ale nie tylko, bo również koligacje, dostęp do urzędów, starożytność rodu, no i szereg innych, prestiż tak zwany. Wszystko to powodowało, że mamy do czynienia z takimi czterema, czy pięcioma właściwie głównymi warstwami, czyli magnateria, najbogatszy ród w Polsce, ostrogscy, w pierwszej połowie XVII wieku, mieli 170 miast i miasteczek i 1150 wsi. Magnateria, tak jest. Oczywiście warstwa najbardziej uprzywilejowana. Nawet było takie przysłowie, że magnat rodzi się starostą, a kiedy dorasta, zostaje senatorem. Czyli wojewodą, kasztelanem i tak dalej. Tak druga grupa, najbardziej liczna początkowo, czyli szlachta średnia i ta dominująca w wieku XVI, to ta szlachta zamożna, która posiadała co najmniej jedną wieś lub kilka wsi mniejszych, bo oczywiście wieś wsi była nierówna. W każdym razie była to warstwa samodzielna ekonomicznie, a co za tym idzie i politycznie. Przynajmniej do pewnego momentu, do tego kryzysu XVII wieku. Później następuje warstwa szlachty cząstkowej, działowej tak zwanej, która miała jakąś tam część wsi. Dopiero ta czwarta warstwa będzie szlachtą zagrodową. Bo ta poprzednia, szlachta cząstkowa, miała niewielki kawałek ziemi, ale jeszcze miała poddanych chłopów. Choćby jednego, czy dwóch, ale miała. No i właśnie przystępujemy do tej czwartej grupy, a może inaczej. Powiem o tej najbiedniejszej części szlachty, czyli gołocie. Czyli tak zwanych nieposesjonatach. Posesja, czyli własność ziemska, czyli oni nic nie posiadali, ani ziemi, ani tym bardziej poddanych chłopów. To byli zwykle tacy zdegradowani szlachcice, to byli albo na przykład najmłodsi synowie, którzy dostawali na przykład, nie wiem, ekwiwalent pieniężny. Później go, mówiąc kolokwialnie, przyjedli, no i zostali z niczym. Albo tacy, którzy stracili z jakichś powodów swoje majątki, na przykład na Kresach. w wyniku na przykład ekspansji rosyjskiej, czy tureckiej, czy jeszcze jakiejś tam innej. Gołota raczej nie garnęła się do pracy fizycznej, jeżeli już, to garnęła się głównie do pracy u panów, szlachcitów średnich, a jeszcze bardziej magnatów. Stanowili ich klientele. Właśnie to jest to zjawisko, które z czasem stało się złym dla funkcjonowania państwa. Po prostu była to szlachta, która uzależniła się ekonomicznie, ale też i politycznie od bogatszych, od siebie, czyli głównie magnatów. No i wracamy do tej przedostatniej grupy, czyli szlachty zagrodowej. To jest ta szlachta, która posiada ziemię, ale nie posiadali żadnych chłopów poddanych. Ponieważ nie posiadali poddanych chłopów, więc oczywiście tę ziemię uprawiali sami. Zresztą w rejestrach podatkowych, kiedy się wymienia majątki, wyraźnie się pisze, że szlachcic co pługiem sam orzeł. Nawet dosłownie tak było napisane. Albo w inny sposób, że taki, który sam uprawia ziemię, rolę.
Muszę pani powiedzieć, miałam przyjemność nocowania u państwa Kłębów i leżały kroniki.
Właśnie o tym.
Sprzed wielu lat. Zostałam sama w pokoju i przy mnie zostały te wszystkie kroniki, wszystkie obejrzałam. Z jakim pietyzmem były te zdjęcia uporządkowane? Opisy członków rodziny, ci co odeszli, ci co są, ci którzy mieszkają w Polsce, w świecie, jaki jest kontakt, jakie listy, każdy szczegół, jak zostały otworzone te kufry i zobaczyłam te piękne tkaniny, nie rzucone gdzieś tam, tylko z pietyzmem. Pachnące, poukładane, to marynarkę nosił wuj taki, a to była sukienka cioci takiej. Po prostu jak Lena o tym mówiła, to się czuło taką wielką miłość, szacunek. Po prostu ta szlachta i tych ludzi, którzy ja poznałam, oni mają wielki szacunek do tego, co robili. Jak często podróżując po Podlasiu docierałam do różnych rzeczy, wyrzuconych tkanin, resztek tkanin, dziedzictwa kulturowego włościaństwa. Nie mogę generalizować, bo byli tacy, którzy dbali o to. Ale w większości, czy stare krosna, których poszukiwałam, to wszystko gdzieś było, rozpierzchło się, zostało gdzieś wrzucone, porąbane bardzo często. Ale też były takie rodziny, które też szanowały te. Ale najwięcej takiego szacunku i respektu dla przeszłości wyczułam w tym domu, państwa Kłębów.
W tym domu zawsze nie, tak było.
Tak. My się znamy. To się po prostu tak u nas było i dla mnie to nie jest nic jakiegoś nadzwyczajnego. Tak jest normalnie. Że się szanuje swoich rodziców, dziadków, wszystko co oni robili, co dla nich było ważne, co przekazywali nam. Więcej było takich serwet białych też. Na białej tej siatce białe wzory były wyszywane. No i tam nawet pokazujemy w tym, że były fajne takie jakieś scenki wyszywane, że jakieś tam...
Powiem ci, Leno, wchodzę ci w słowo, że te na siatkach były wieszane w oknach. Nigdy nie widziałam w chacie właśnie takiej siatkowej firanki z narzuconym wzorem iglicą. Były inne, były zazdroski, były wyszywane. A tego typu nie widziałam. I tak samo tu biały haft i ryszerie, czego się nie spotykało się tego typu wzornictwa w chatach. To był już ziemiański.
Tutaj jest takie zdjęcie, firanki, które są do ziemi, nie same jakieś krótkie, tylko na jakimś tam zdjęciu właśnie, o tutaj jest.
Jeśli chodzi o charakter szlachty zaściankowej, można to podzielić to na dwa okresy. Bo do dzisiaj jest tak, że są dwa rozbieżne sądy co do szlachty zaściankowej. Pierwszy, negatywny, to jest taki, że to jest synonim zabobonu, zacofania, fanatyzmu wręcz religijnego, analfabetyzmu, bo rzeczywiście ta grupa była mniej wykształcona. Nie każdy szlachcic umie czytać i pisać. 60% szlachty umiała czytać i pisać, ale 40% to byli analfabeci. Natomiast pozytywny, ten pozytywny osąd zaczął właśnie się pojawiać z chwilą rozbiorów. Dlatego, że szlachta zaściankowa stała się symbolem trwania i przetrwania. A zaborcy, zwłaszcza na początku w Austrii i w Rosji, byli niechętnie nastawieni do szlachty. Chcieliby za wszelką cenę tę liczbę szlachty ograniczyć. Zaczęło się od tak zwanej legitymizacji przywilejów szlacheckich. Czyli trzeba było przedstawić dokumenty, że się jest szlachtą, a niestety W wielu przypadkach, można nawet powiedzieć, że w większości przypadków, szlachty zasionkowej na to nie było stać. Po pierwsze, często ta szlachta tych dokumentów nie posiadała. Po drugie, tę sprawę trzeba również było finansować. Zdobyć wyciąg z ksiąg grodzkich, czy w ogóle jakichkolwiek innych, gdzie ten przywilej mógł być zachowany, za to trzeba było zapłacić. Również za stawienie sprawy do tak zwanej heraldii, czy komisji heraldycznej, która zatwierdzała to szlachectwo, również to się wiązało z określoną opłatą. Mówi się nawet o 90%, że tylko 10% szlachty zagrodowej utrzymała swoją pozycję szlachecką. Natomiast reszcie po prostu odebrano. Na przykład no, była mowa przecież w Nadniemnem o Bachterowiczach, że oni byli szlachtą zagrodową, zaściankową, ale właśnie władze zaborcze rosyjskie im te prawo odebrały. I w tym okresie, kiedy toczy się akcja nad Niemnem, to już Bachterowicze formalnie nie są szlachtą. Mają pochodzenie szlacheckie, ale formalnie do tej grupy już nie należą. Rządziło prawo zaborców. O ile szlachta zamożniejsza potrafiła się w większym stopniu dostosować do prawa, do realiów zaborców, pełniła jakieś funkcje, czy to wojskowe, czy to administracyjne, czy dworskie na służbie zaborców, ta szlachta zagrodowa ani nie miała takiej możliwości, ani tego nie chciała. Czyli była utożsamiana właśnie z tą i polskością, no i przywiązaniem do religii i do wartości. Właśnie ważnym czynnikiem będzie to tradycja. Szlachta w ogóle przykładała wielką wagę do tradycji, ale szlachta zaściankowa i zagrodowa szczególnie. Bo oni trwali na tych terenach od wieków. Liczyła się tak zwana starożytność rodu. O ile szlachta średnia, a już nie mówię o magnaterii, była mobilna, to szlachta zagrodowa była mało mobilna. Zwykle siedziała na jednym obszarze przez wiele, wiele pokoleń.
Z mojego punktu widzenia, jako pracownika wieloletniego instytucji kultury i działacza w społecznościach lokalnych związanego z tradycjami, zwyczajami, obrzędami, że ten mit szlachty zagrodowej, on ciągle pęczniał i narastał, bo ciągle gdzieś tam coś słyszeliśmy, ale nigdy nie do końca, jakie to były stroje, gdzie znaleźć tych ludzi. Gdzieś tam się wiedziało, że koło Tucznej, w żadnych publikacjach nigdy nie było szerzej. Ja mam gęsią skórę, jak o tym mówię, że szerzej nie słyszało się o tych strojach, jakie one były, ale to gdzieś tkwi w naszych genach, że to, co jest związane z tradycją tych rodów czy tych rodzin szlacheckich, jest czymś wzniosłym, jest czymś wyjątkowym, że oni zawsze dawali dobry przykład, zarówno jeżeli chodzi o uprawy rolnicze, bo byli to ludzie, no nie chcąc nikogo obrażać, wykształceni, którzy mieli parcie na edukację, na naukę. Czegoś więcej chcieli dla swoich dzieci, dla siebie samych. Pewne tradycje patriotyczne, rodzinne kontynuowane.
Przede wszystkim
to.
Szlachta zaściankowa była dumna ze swojego pochodzenia szlacheckiego. Dumniejsza nawet niż bogatsza część szlachty. Szlachta zagrodowa lubiła się ze swoim szlachectwem obnosić. Czasami oczywiście, jeżeli było na to stać, to oczywiście miała jakiś tam strój szlachecki, chociaż zwykle to nie był ten tradycyjny, tak jak my sobie wyobrażamy, strój, ten kolorowy strój szlachecki, kontusz i żupan, tylko był to szary strój szlachecki. Szary strój szlachecki był typowy jeszcze dla szlachty w wieku XVI. Od czasów Batorego mamy do czynienia już coraz bardziej z tymi kontuszami, z tymi strojami na wzór wschodni. Natomiast właśnie ta szlachta biedniejsza uważała, że trzyma się bardziej tradycji niż ta bogatsza szlachta, bo jednak nosi się w stroju tradycyjnym dla wieku XV-XVI, czyli tego szarego kubraczka. Z tej racji bogaci szlachcice zaczęli lekceważąco się odnosić, nazywając ją szaraczkami, chodaczkami albo łyczkami. To lekceważenie międzystanowe, międzywarstwowe było dość powszechne. Tak jak szlachta średnia czy magnateria lekceważyła szlachtę zagrodową, tak szlachta zagrodowa lekceważyła chłopów. Chociaż nie jeden chłop miał więcej majątku niż ten szlachcic zagrodowy. A jeszcze jeden taki charakterystyczny aspekt lepszego pochodzenia szlachty zagrodowej – ganek. O ile dwór, czy raczej chałupa w gruncie rzeczy, szlachty zagrodowej, bo się ona niewiele różniła od chałupy chłopskiej, tej zamożniejszej chałupy chłopskiej, ale różniła się gankiem. Do końca właśnie do rozbiorów tak naprawdę chłopi mogli budować chałupy, ale bez ganku. przywilej szlachecki. Właściwie nie mamy takiego dokumentu, który jednoznacznie mówi o tym. No taki był zwyczaj. Ganek był typowy dla szlachcica.
Marta Kamińska, prezes Stowarzyszenia Zjednoczonych Ziemianek imieniem Marii Klenieskiej. Jesteśmy 5 minut przed wpisem do dobrych praktyk dziedzictwa niematerialnego. Z Nałęczowa my jako tako na listę dobrych praktyk staramy się pierwsze. To, co chcemy kontynuować, są hafty ze szkoły ziemianek i są wzory. Także to i jednocześnie ten wpis zobowiązuje nas do dobrych praktyk, czyli praktykujemy dalej. Jednocześnie odtwarzamy klimat, staramy się odtwarzać ten klimat uzdrowiska, czyli przebieramy się, chodzimy do parku i w tym roku chcemy właśnie w tym parku podczas tych spacerów nie tylko fotografować się z kuracjuszami, którzy są bardzo chętni, ale jednocześnie robić te robótki. Głównie nauczycielki to były zubożałe szlachcianki, a inicjatorkami zjednoczenia, tutaj właśnie między innymi nasza patronka Maria Klenieska założyła stowarzyszenie, była to ogromna organizacja kobieca, kobiet, ziemianek, żon ziemian, które czekając na tych mężów, którzy obradowali, ustaliły, że trzeba działać. Pochyliły się nad tymi swoimi młodszymi siostrami, włościankami i dla nich tworzyły szkoły, tworzyły ochronki dla dzieci. Wszystko się zaczęło jeszcze w okresie zaborów. Najpierw to się zaczęło od tworzenia kół, później te koła się połączyły i organizacja kobieca. To też dla mnie osobiście jest bardzo ważne, że to była ogromna organizacja kobieca wspierająca kobiety, czyli siła kobiet. Maria Klenieska wraz z mężem byli ludźmi bardzo przedsiębiorczymi, bardzo pracowitymi, ogromny majątek, ogromne inicjatywy społeczne. To byli ludzie, którzy byli lokomotywą rozwoju naszego kraju. Bo to nie tylko edukacja, ale i przedsiębiorczość.
Także takie towarzystwa drobnej szlachty to próbowano tworzyć jeszcze w wieku XIX. W gruncie rzeczy one miały charakter, nazwijmy to, samoobrony przed właśnie tymi działaniami zaborców. Natomiast jeśli chodzi o wiek XX, po odzyskaniu niepodległości w ogóle dość hura optymistycznie nastawiano się do przeszłości, do tradycji. Również szlacheckiej. Bo ją zaczęto utożsamiać z polskością. Szczególnie dotyczyło to terenów wschodnich, kresów tak zwanych, gdzie ludność polska stanowiła mniejszość. Gdzie była otoczona przez ludność białoruską, ukraińską czy litewską na przykład. I tam szczególnie te towarzystwa szlacheckie funkcjonowały. A szczególnie to w tym okresie, kiedy senacja zaczyna prowadzić politykę antymniejszościową. To są lata 30. To już po śmierci Piłsudskiego. Właśnie ciekawe, że rok 1935 to jest właśnie początek tej aktywnej działalności tych towarzystw. Na Kresach miało przyczynić się do repolonizacji tych terenów. Przynajmniej elity. W ciągu zaborów w wieku XIX tamtejsza szlachta w dużym stopniu została zrusyfikowana. Im drobniejsza, tym bardziej. Bardzo często się zdarzało, że na przykład taki szlachcic zagrodowy, który miał pochodzenie polskie, bo na przykład nazywał się Lewicki, ewidentnie polskie nazwisko, nie znał już języka polskiego. Władał językiem ukraińskim albo rosyjskim. Przecież jeden z Lewickich, dawny szlachcic, był jednym z przywódców ruchu narodowego ukraińskiego na przełomie XIX-XX wieku. Właśnie. A później też i w okresie międzywojennym. Także ta szlachta zaczynała stopniowo tracić tą świadomość narodową, dlatego trzeba było tę świadomość jakby odrodzić i umocnić. To towarzystwo szlachty zaściankowej, po prostu można powiedzieć, że roztaczało opiekę nad tą często nieznającą języka polskiego, czy słabo znającą język polski szlachty kresowej.
Chcemy tak jakby to przede wszystkim rozpropagować trochę, żeby jakoś ludzie się poczuli, że to jest ważne. No i wnieść oprócz tych serwet, tej wyprawy ślubnej, no to też jakieś sprzęty, stroje. Wszystko to, czym się zajmowali ci ludzie kiedyś tam w przeszłości.
Bo myśmy z żoną zrobili taką fotoksiążkę czy książkę pod tytułem Otwórz kufer. I tutaj ja może przeczytam fragmenty. Udostępniając ten album, pragniemy zachęcić do otwierania własnych kufrów, przeszukiwania strychów i dokumentowania odkrytych rzeczy. Zbiory, które pokazujemy, pochodzą z Choroszczynki. Zachowały w dużej mierze cechy kultury drobnoszlacheckiej, która na tym terenie jest ewenementem, rzadkością, dziedzictwem. To taki zamysł jest tego, żeby po pierwsze to zainspirować innych, po drugie, żeby uwiecznić to, co mamy. Bo tak, ja powiem szczerze, żona to tam ze swoją siostrą, czyli moją szwagierką, przez lata te kufry otwierały, latem, ja nigdy tam się tym nie interesowałem. Wietrzyły ze 2-3 dni. No i bardzo się tym ekscytowały. A dopiero teraz, jak ja zacząłem pomagać i robić te zdjęcia, żeby to wyeksponować, ja zacząłem to powiększać, zobaczyłem, jakie tam są różne wzory, piękne, jakie tam są różne rzeczy i doceniłem.
Rozmowa przy stole i w takich warunkach właśnie domu otwartego, jak kiedyś ziemiaństwo prowadziło również, to wtedy wypływają nasze wszystkie przy lampce wina, przy dobrym poczęstunku, prawda? Świetnie się wtedy rozmawia i człowiek w sobie odkrywa te, ja mam gęsią skórę, jak o tym mówię, w głębi duszy gdzieś drzemiące nasze geny przodków. One wtedy ożywają w tych dzisiejszych trudnych dla nas czasach, związanych z zanikiem wielokrotnie naszej tożsamości, docierają. I to jest piękne.